Dawid mnie postraszył, że jest bardzo dużo pytań. Ale to właściwie bardzo dobrze, bo będziemy mieli o czym rozmawiać. Troszeczkę może słabiej, jeśli można. Na tą stronę. Zobaczyłem niektóre pytania i się uśmiechnąłem, bo pytania są bardzo takie osobliwe i ja już nie będę powtarzał, że ja szanuję wszystkie pytania, ale niech na niektóre uśmiecham się, bo one są takie wyjątkowe w swoim rodzaju. Dobre są. Druga Kronik 21:12. Otwórzmy sobie. No jeszcze tutaj jest. No właśnie. Chyba nie przebadamy wszystkich dzisiaj. Jeszcze? Byłem jednym z tych pomysłodawców, co powiedział, że najlepiej, żeby pytania rzucali w ubiegłym roku do skrzynki i widzę, że ten pomysł dobry był, ale pytań jest przez to bardzo dużo, bo tak to zawsze było troszeczkę mniej, ale pytania świadczą o tym, że słuchacie, że myślicie, bo tak jak powiedziałem, wiele pytań nie dotyczy naszego tematu i te pytanie też nie dotyczy, ale tym niemniej nurtuje Was, to spróbujemy na ten temat odpowiedzieć. Druga Kronik, 21 rozdział, werset 12, to pisze tak. Wtedy przyszło do niego pismo od Eliasza, proroka, w ten sposób. Tak mówi Pan Bóg Dawida, ojca twego. Preto, iżeś nie chodził drogami Jozafata, ojca twego, i drogami Azy, króla judzkiego, aleś chodził drogą królów izraelskich, a przywiodłeś cudzołóstwo Judy i obywateli jerozolimskich. Tak jako cudzołożu dom Achabowy, na tej braci twoich, dom ojca twego lepszych, nad cię pomordowałeś. W jaki sposób po zabraniu Eliasza przyszedł od niego list do króla Jorama? Jak to jest możliwe, że mógł przyjść po zabraniu Eliasza list do króla Jorama? Pytanie jest, odstawiamy sobie tutaj. Proszę bardzo, kto z Was mi pomoże? Jak to jest? Wtedy przyszło do niego pismo od Eliasza, proroka, w ten sposób. No. Bracie Krzysiu.
Ja dopiero przyszedłem, ale... Dobrze. Może dlatego, że listy długo
traciły. No nie, to nawiązywało jednak do historii późniejszych, także... To nie ma chyba nic wspólnego. Jeśli było po zabraniu, podejrzewam, Eliasza, to no, może tam Izrael nie jest aż taki duży, żeby tak długo te listy chodziły. Można i... Proszę? Tak, to było po zabraniu Eliasza. I dlatego piszę, jak to jest możliwe. Jak to wytłumaczyć? To tam jeszcze jest, co mógłby mi pomóc, co chciałby pomóc? Łukasz, myślałeś?
To jest moje pytanie.
A, no to dobrze.
Mam swój pomysł, że po prostu to zostało wcześniej napisane, bo Pan rzeczy wiedział wcześniej, tak jak na przykład sama osoba Ezechiasza, jest czy Jezjasza, była przypowiedziana 400 lat wcześniej, że będzie tak. I to mnie dobrze, że taka treść mogła zostać wcześniej napisana w historii Jasza. Uważam, że Eliasz zmarł, czy ten zabranie jest napisane.
Mhm. No, a Jarek, ty?
Ja nie mam myśli, że Jarek tylko może jeszcze został napisany i kwestia czasu do
pracy. Że wcześniej został napisany, tak? No to ja teraz nie jestem w stanie tu odpowiedzieć, ale to chyba dosyć długa czas upływa od tego okresu zabrania. No, to musielibyśmy trochę więcej czasu na to poświęcić, bo znam tą historię, ale nigdy nie poświęcałem czasowi, żeby ile to mogło minąć, jaki okres kalendarzowy.
Znaczy,
No.
Czyli to musiało być. Na szybko patrzą. Bo to jest już po tym wydarzeniu, kiedy Eliteusz wpływa na zmianę władzy w Damaszku. Także no, nie wiem, 15, 10 lat może na nie, no 15 lat.
No, na pewno wychodzi na to, że kilka lat minęło. Kilka lat. I trudno zakładać, żeby kilka lat szło. No, można tak założyć też. No, kto jeszcze chciałby? Proszę.
No, myślę, że to jest taka ciekawa historia, kiedy razem z Panem Jezusem składał się Mojżesz i Elia.
Tak, i? I?
No, być może ukazał się Jezus, ale to jest kiepsze pytanie.
A, ukazał się. Jeszcze ktoś? A może z Rumunii mi ktoś pomoże? Dobra. Nie, ja tak i tak podziwiam, że tłumaczysz. Ja... Dobrze. No to nie skorzystamy z pomocy młodzieży z Rumunii czy Mołdawii. No a ktoś jeszcze od nas? Z Polski? Bracie Daniel, myślałeś kiedyś o tym?
Że mamy tutaj dużo niewiadomych, żeby jednoznaczne wnioski wysnuć, bo wiem, że Eliasz założył szkołę prorocką, więc to mógł być jakby wniosek od szkoły prorockiej Eliasza, w tym sensie od Eliasza przyszło, że synowie prorocy, którzy działali tutaj do śmierci, przysłali. Na pewno nie wynika z tego wniosek, że Eliasz za światów działał, ponieważ wiemy, że człowiek umiera, więc jeżeli ktoś używa tego wersetu jako argumentu, że prorocy działali jako duchy zza światu, no to jestem przekonany, że się myli z prostego powodu, że ja mówię, że człowiek umiera i nie żyje po śmierci. A w jaki sposób rozwiązać to, czy to był ten Eliasz, może był inny Eliasz prorok, a może to jest ze szkoły prorockiej, być może jest inaczej datowane wydarzenie. Zdaje mi się, że tam był z Joramami był jakiś kłopot dwóch królów Joramów, to rozwiązanie, które kiedyś też opierało się na tym, że chodzi o innego króla Jorama, niż by wprost wynikał. Ale musiałbym zajrzeć do swoich takich notatek, których nie mam przy sobie.
Jeżeli o mnie chodzi, to ja znam dwie myśli na to i ja wam powiem, że nie jestem w stanie powiedzieć, która z nich jest właściwa, chociaż często mnie drażni, jak ktoś mówi, że są dwie myśli. To mnie osobiście drażni. Pierwsza myśl, taka dziwna troszeczkę może, że wiecie, jeżeli mówimy, że Pan zabrał Eliasza, co znaczy to słowo zabrał? Gdzie go zabrał? No tak potocznie się mówi, jak Pan zabrał, no to musiał go zabrać do nieba. Prawda? Taki jest konsekwencja rozumowania. Ale może Pan go zabrał, pokazał to, ale tak jak słyszałem tę myśl, być może ten, że Eliasz już później nie w stanie działalności proroczej gdzieś jeszcze dożywał swoich dni. To jest jedna myśl. Druga, która mnie chyba najbardziej przekonuje, że to nie jest ten Eliasz prorok, o którym my mówimy, że Eliasz był, proroków w tym czasie było więcej i być może Eliasz no był, tylko jest kwestia podobieństwa imienia. Niekoniecznie musi to być ten sam Eliasz. I ta myśl mnie najbardziej przekonuje, ale tak naprawdę, żebym znał odpowiedź, że to musi być tak, to nie mogę powiedzieć. Jest bardzo wiele rzeczy niewiadomych w Biblii, przynajmniej dla mnie, że nie wiem po prostu, nie znam na to odpowiedzi. W dniu pojednania cielec był składany jako ofiara za Arona i jego dom, a kozioł za lud. Czy w rzeczywistości, w przypadku ofiary za grzech, także istnieje taki podział? Ofiara Pana Jezusa Kościół, ofiara Kościoła ludzie. Jeszcze raz? powoli. Zawsze. W dniu pojednania cielec był składany jako ofiara za Arona i jego dom, a kozioł za lud. Czy w rzeczywistości, w przypadku ofiary za grzech, także istnieje taki podział? Ofiara Pana Jezusa za Kościół, ofiara Kościoła ludzie, za ludzi. Czy w rzeczywistości tak jest? No, proszę bardzo. Mateusz, myślałeś o tym? No. A Paweł? A może ktoś, kto z młodych chciałby powiedzieć coś? Mateusz? Bracie Sygnowski. Jesteś tam, tak?
W figurze tak było pokazane i to jest pokazane w poza figurze. Jeśli my tu rozważaliśmy wczoraj i przedwczoraj, to ofiara z czerwca była składowana za tą kapłańską. Natomiast ta osoba była przeprowadzona przez lud i za grzech ludu. Dlatego, że kozioł pański jest ofiarą za grzech dnia pojednania, to znaczy, że jest też uczestnikiem śmierci Chrystusa jako jego ciała. Więc pytanie chyba się rozchodzi, czy jest to jedno i to samo, że zastosowanie tej krwi, bo była krewem wnoszona z sierpca do świątnicy świętej i najświętszej, osobno z poza, osobno z sierpca. I dlatego cielec, no bo krew sierpca to jest to zastosowanie za grzech Adama, a ta sama czynność była powtarzana za skrzydłem poza, która też to znaczy, że w Chrystusie Jezusie tego rodzaju ofiara jest potrzebna do pokrycia grzechu. Na podstawie słowa apostoła Pawła, że mamy dopełniać ostatki wycisku Chrystusowi. Dziękuję.
Pytanie jest takie, czy w rzeczywistości w przypadku ofiary za grzech także istnieje taki podział? Taki podział nie istnieje. To jest błędne rozumowanie. To wspominałem, być może ta osoba nie zauważyła. Trzy rozdziały opisują dzień pojednania. Są trzy rozdziały w Biblii, to znaczy więcej nawet, ale trzy rozdziały całościowo opisują dzień pojednania. To co wam wspominałem, trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział, opisuje dzień pojednania z punktu boskiej sprawiedliwości, że to Pan Bóg wymagał i jak to się odbywa ze strony Pana Boga. To jest 16 rozdział. Drugi opis jest to 8 rozdział trzeciej księgi Mojżeszowej, pokazane jak Pan Bóg uświęca tych, którzy Jemu chcą składać ofiarę. Ale jest również 9 rozdział, przepraszam, trzeciej księgi Mojżeszowej, które również przedstawia wiek Ewangelii. Zauważcie, 8 rozdział przedstawia wiek Ewangelii, 9 rozdział przedstawia wiek Ewangelii i 16 rozdział przedstawia wiek Ewangelii. I teraz śledźcie dokładnie ze mną zapisy, które będę wam czytał. 16 rozdział, od 5 wersetu. A od zgromadzenia synów izraelskich weźmie 2 koźłów na ofiarę za grzech, 1 barana na całopalenie i będzie ofiarował Aaron cielca swego na ofiarę za grzech i uczyni oczyszczenie za się i za dom swój. Czyli tekst jest wstawiony na tej podstawie, na podstawie tego wersetu. Jest pytanie wstawione. Jeszcze raz. Będzie ofiarował Aaron cielca swego na ofiarę za grzech i oczyści oczyszczenie za się i za dom swój. I dalej mówi tak, że będzie później ofiarował kozła za grzech ludu. I teraz otwórzmy drugie miejsce. Czyli ten werset by potwierdzał tą myśl wstawiającego pytanie. 9 rozdział teraz. Też jest. Opis dnia pojednania, inne spojrzenie na opis dnia pojednania. od wersetu 7. Rzekł zaś Mojżesz do Arona, przystąp do ołtarza, a uczyń ofiarę za grzech swój, czyli ta sama myśl, co w 16, i ofiarę paleną twoją, a wykonaj oczyszczenie za się i za lud. Czyli rozszerza. Przystąp do ołtarza i uczyń ofiarę za grzech swój i ofiarę paloną twoją, a wykonaj oczyszczenie za się, czyli za Kościół, za ludzi wierzących i za lud, za cały rodzaj ludzki. Czyli ofiara cielca jest również za cały rodzaj ludzki. Bo tu jak w 16 rozdziale, co wspomina, to jest tylko taka maleńka różnica i będzie ofiarował oręb cielca swego za grzech, uczyni oczyszczenie za się i za dom swój. Rozgranicza ludzi wierzących za się, za swoją oblubienicę i za dom swój, za wszystkich ludzi wierzących. A następnie jest przesunięte, że ciężar jest na kozła jako na cały za lud. A tu jest powiedziane inaczej. Uczyń też ofiarę od ludu i oczyszczenie za lud, jako rozkazał Pan. Czyli dwa razy występuje oczyszczenie za lud. Czyli w rzeczywistości jest takie. Ofiara Pana Jezusa, na tej podstawie mówimy, jest za Kościół. W tym znaczeniu, że Kościół jako pierwszy korzysta z ofiary Pana Jezusa. Drugie, że również z tejże ofiary Pana Jezusa korzysta cały lud. Bo tak na podstawie 9 rozdziału. Za się i za lud. Za cały rodzaj ludzki. A tam jest to tylko rozszerzone, że ta ofiara dzieli się na więcej części. Po prostu w jednym rozdziale nie ma wszystkiego. Dlatego mi się wydaje, że błędne byłoby rozumowanie, że ofiara Kościoła jest dla dobra rodzaju ludzkiego. Nie ma takiej myśli. Tylko, że ofiara Pana Jezusa jest dla dobra najpierw Kościoła, potem dla całego rodzaju ludzkiego. A Kościół ma udział w tej ofierze, która również służy rodzajowi ludzkiemu. W tym znaczeniu. Być może będziemy, mi jeden brat zwrócił, że szkoda, że nie powiedziałem nic o kozłach. Być może będzie czas jutro, to jeszcze troszeczkę o tym byśmy porozmawiali, bo może jest taka potrzeba. Pierwszy list do Koryntów, 11 rozdział. Nie wiem, co tam jest. Jedenasty rozdział, pierwszy list do Koryntów i 10 werset. 11 rozdział, pierwszy Koryntów i 10 werset. A przecież niewiasta powinna mieć władzę na głowie dla aniołów. Ze względu na jakich aniołów? Kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości. Dlaczego ma to robić? Ze względu na aniołów. Dziękuję za odpowiedź. Dobrze. Ktoś jest bardzo grzeczny i dobrze. Czy jest to mowa o złych, czy dobrych aniołach? I dlaczego ma to robić ze względu na aniołów? Jest tu poruszony jeden z problemów, niekiedy też dotykających naszej społeczności, czy mamy ten symboliczny obrząd sprawować, czyli mamy nie sprawować, czy nas to nie obowiązuje, prawda? Czy mamy się tak, powiedzmy, stosownie przyjść ubrani, czy obojętne to jest zupełnie? Z tego wynika, że przestrzeganie niekiedy pewnego rodzaju zasad, z pewnych zwyczajów dowodzi naszej wierności Panu Bogu. Może takie trochę dziwne rzecz, ale to dowodzi. Proszę bardzo. Dlaczego ma to robić ze względu na aniołów, proszę Krzysiu? Widzę, że chcesz, to proszę.
Ja chciałbym tylko przypomnieć, że to pytanie było rok temu rozważane. Może na razie podpowiem, to się była odpowiedź na to.
No a jaka była, pamiętasz?
Ze względu na to, żeby aniołowie, patrząc na człowieka, widzieli, że człowiek, który nie widzi Boga, spełnia jego warunki, czyli chociażby to pod, bo tam jest pokazana w kobiecie też poddaństwo, prawda? To jest Bogą. I tu chodziło właśnie o taką rzecz, żeby aniołowie też widzieli. Nie pamiętam dokładnie, żeśmy to w sumie sformułowali, ale to chodziło o coś w tym stylu. Żeby aniołowie widzieli, jak człowiek się zachowuje, nie znając Boga, znaczy znając Boga, ale go nie widząc. Aniołowie widzą Boga, a potrafili się zbudować.
No, dziękuję. No może ty? Tak?
Oczywiście nie pierwszy raz w takich pytaniach się spotykam, ale w tej chwili akurat przyszła mi taka myśl. Rzekam aniołów w pierwszym świecie, gdzie mieli pod takim nadzorem, to była porządliwość tych turek ludzkich i oni materializowali się i tutaj zostawali na ziemi, zmieniali tą swoją naturę i łączyli się z człowiekiem. No i to była taka porządliwość, która zepchnęła z tej dobrej drogi, czego Pan Bóg nie zabronił, jak nie mamy. No i właśnie tutaj jest pokazane to, że kobieta, jedną z tych cech zewnętrznych, to wchodzę piękna kobieta, to są właśnie włosy. I też z takiego dla mnie praktycznego punktu widzenia, to na społeczności należy to piękno ukryć, też bez względów takich praktycznych, żeby nasze też myśli biegły do Pana Boga, a cielesne, żeby tych myśli nie zabierała ku dołowi. No i to też wydaje mi się taka też praktyczna rzecz, ale może też o to chodzi.
Dziękuję. A może Nazar? Powiesz coś?
No, też pamiętam, że rok temu był to nawet pytać o ten temat. I zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
To dziękuję Wam. No, czasami mi mówicie, że wy nie macie dobrej pamięci. To ja wam powiem, że wy macie bardzo dobrą pamięć, bo ja nie pamiętałem, że to pytanie było. Te pytania powtarzają... Proszę? A, być może. One bardzo często się powtarzają. Ja znam te pytania, dlaczego, czy ma się nakrywać, czy tylko symbol, czy jak to ma być, czy jak to ma być zrobione. Ale pytanie jest, ze względu na jakich aniołów kobieta powinna mieć na głowie oznaki uległości. Ja bym powiedział, że najbardziej, pierwsze, wszystkich, ale najbardziej dla tych, którzy są dzisiaj na próbie. Dla tych, którzy są wystawieni na próbę, którzy patrzą na rodzaj ludzki, tak jak było tu powiedziane, ludzi niedoskonałych, ułomnych, którzy z brzemieniem grzechu się urodzili, a potrafią być posłuszni Panu Bogu. I żeby tym rzeczom się przypatrując, potrafili się dziwić. Ja, istota doskonała, anielska istota, duchowa, wyżej, dużo wyżej. My nawet nie wiemy, co to jest różnica anielska istota, istota cielesna. Nie potrafiłem być Panu Bogu posłuszny, tylko opuściłem swój pierwotny stan. A ta istota niedoskonała, ułomna, jest przykazanie, jest zalecenie Słowa Bożego, nie wnika, nie dochodzi, potrafi być posłuszna. I te zachowania czasami, wiecie, dla nas również też, dla nas w naszym życiu może być tak, że niekiedy, zauważcie, tak patrzymy na brata czy na siostrę, który tam przestrzega pewnych przykazań i co, nie zachwycamy się tym? Wielokrotnie się zachwycamy i mówimy, no chcielibyśmy podobnie jak on służyć. A nawet jest nam taki, może być nam takim wyrzutem, że no jeżeli on, no to czemu nie ja? No czemu nie ja? Ja wam powiem, być może już kiedyś to opowiadałem, ale to powtórzę, bo być może w waszym życiu jest to dobrze. Jak przychodziłem na... Dlaczego przyszedłem na zebrania, w ogóle tu jestem w tej społeczności? To są dwa powody. I dwa bym powiedział takie brzydkie. Ja jeszcze raz powtórzę. Dwa w ogóle nieciekawe powody. Pierwsze, że to jest dzięki rodzicom, że mnie na zebrania ciągnęli, jak ja tu komuś młodemu już powiedziałem na tym kursie, przywiązali mnie takim łańcuchem. To mówi, łańcuchem mnie przykuli, ale to nie takim łańcuszkiem łańcuchem, tylko takim łańcuchem, jak kotwicę się przytacza do okrętu. On był taki gruby. Bo tak ja rwałem się w zupełnie inne miejsce. Zupełnie inne miejsce. A potem, no, chodziłem, bo byłem zmuszany. Ale wiecie, do ofiarowania, co mnie skłoniło, to aż się wstyd przyznać. Bo to jest tu do naszego tematu. Jak się mój starszy brat poświęcił, to ja sobie powiedziałem, a co ty chcesz być gorszy? Naprawdę, czy ty chcesz być gorszy? Ja później sobie nawet werset znalazłem, że to tak czasami może być, że niech tam Chrystus będzie kazany z jakichkolwiek powodów. Jedni go każą z zazdrości, drudzy z miłości. A ja tak, no, czy ja mam być gorszy? Tak. Czy ja mam być gorszy? I ci aniołowie też może sobie powiedzieć, no co, my mamy być gorsi niż ci ludzie niscy? Rozumiecie? Tak, różne są powody. I oby, ja bym powiedział, jakiekolwiek powody będą wami kierowały, aby przyjść do Pana Jezusa, żeby stać się lepszym człowiekiem, aby przestrzegać przykazania, one zawsze są dobre. One w końcu ku dobremu się obrócą. Może te są pobudki, trochę wstyd mówić o nich dzisiaj, że to było przyczyną, że tej liny nie dała się zerwać, bo bym ją zerwał, jakby tylko się dała. Czy znowu dalej, że no, troszeczkę z tej zazdrości, co ja mam być gorszy. Ale czasami tak to działa. Bóg działa, niektórych wywołuje to chcenie pozytywne, że ktoś pragnie, chce, on biegnie sam, a niektórych musi tak pociągać. Wyciągać za uszy, żeby on chodził na zebranie, to na pewno ja do tych należałem, wyciąganych do uszu, także tych, co się wiercą, co nie mogą usiedzieć, co zebranie jest im za długie, ja ich bardzo dobrze rozumiem, bo dla mnie tak to było. Ale to jest przykład taki, możecie sobie wziąć, że może się zmienić. Następne pytanie. Co w objawieniu świętego Jana oznacza pieczętowanie pokoleń izraelskich, czyli 144 tysięcy? Czy mogliby oni oznaczać Żydów, którzy przyjęli Mesjasza? Czym jest wielki ucisk, z którego miał wyjść wielki lud? Czy już nastąpił, czy dopiero będzie? Dlaczego używamy terminu wielkie grono? Czy jest jakiś werset potwierdzający? Parę pytań mamy tutaj napisane. Co oznacza pieczętowanie? Tam jest, może przeczytajmy, to jest 7 rozdział. Tu nie ma napisane o który rozdział, ale to jest bodajże 7. Ja wiem, że 7, tylko kartkę mi podrzuca. Tak, to jest od werset, szczególnie chodzi o trzeci. A będziesz chodzili, mówiąc, nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę popieczętowanych 144 tysiące ze wszystkich pokoleń izraelskich. I tu są wymienione pokolenia izraelskie. Jak dobrze pamiętacie, ja wam tylko dzisiaj o tym nie będziemy mówili, ale te pokolenia izraelskie nie do końca pokrywają się z tym, co czasami w zapisie biblijnym ze Starego Testamentu jest. Troszeczkę tam jest, inne są wymienione, niektóre pomienione z różnych tam powodów. Co oznacza pieczętowanie? Drugie, czy mogliby oni oznaczać Żydów, którzy przyjęli Mesjasza? Czym jest wielki lud? To jest chyba na podstawie wersetu 9. Czy już nastąpił te wyjście? Czy dopiero będzie? Dlaczego używamy terminu wielkie grono, czyli czy jest jaki werset potwierdzający? No. Pytania znamy? Gdzie Krzysiu? No to na pierwsze. Co oznacza pieczętowanie na czołach? Proszę? No. Co oznacza? Bracie Łukasz. Na florczek. to jest troszeczkę około naszego tematu, no ale spróbujemy. Pieczętowanie jest na czole i jest pieczęć jeszcze na sercu. Jest pieczęć czoła i pieczęć serca. Różnica. Mamy dwa rodzaje pieczęci mieć.
Nie wiem, czy będę w stanie dobrze powiedzieć na to pytanie. Tak jak jest to wymienione, wiem, że 144 tysiące odnosi się do liczby kościoła, no co potem mamy też potwierdzenie w dalszym wersecie, gdzie jest mowa o tym, że stał baranek i to jest 144 tysiące. Więc no, odnosi się to do tych, którzy przede wszystkim są spłodzeni z Ducha Świętego i okażą, że ich to kierowanie poprzez ich życie wypełni się i będą tymi, którzy tutaj znajdą się w kościele, okażą się godnymi tej nagrody. Nie wiem, co tutaj więcej mogę powiedzieć. No nie jestem w stanie w tym momencie jeszcze zmienić, jak się też może zmienić.
Pieczętowanie na czołach. Filip? Co oznacza? Że popieczętuje na czołach. Nie popieczętuje na sercach, tylko na czołach popieczętuje.
Że Pan Bóg stwierdzi, że właśnie tych 144 tysiące tych firm wybrał i to oni są tymi zwycięzcami.
No tak, to jest jasna rzecz. Tylko dlaczego nie jest napisane tak ogólnie, dopóki ich nie popieczętuje? Wtedy by nie było wiadomo, nie byłoby pytania, bo mogłoby być gdzie, no ale tu jest wymienione, na czołach.
Mi się wydaje, że to chodzi o to, że to jest, to będzie, czoło jest miejscem widoczne dla wszystkich. To będzie jasne, oczywiste i nikt się nie będzie musiał domyślać, kto będzie w kościele, kto nie, kto będzie wiadomo.
No dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby? A dlaczego teraz drugie? Czy oznacza, że te 12 pokoleń oznacza przyjęcie przez Żydów Mesjasza? Mateusz, tak? Czy nie tak? Czy mogliby oni oznaczać Żydów, którzy przyjęli Mesjasza, te 12 pokoleń? Tu parę brakuje pokoleń, bo wiecie, w Biblii raz jest 13, raz jest 12, raz nawet chyba 14, jeżeli by tak dokładnie wszystkich sumując, bo miasto pokolenia Józefa będzie Manases, Efraim. Pamiętacie te różne sytuacje? A tu jest jakaś tam 12 jest wymieniony, jest akurat Józef, Beniamin, Isachar, Lewi, Symeon, Manases, Neftali, Aser, Gad i Ruben. Ruben i Juda. No i jeszcze mamy, czym jest wielki ucisk, którego miał wyjść wielki lud, czy on już nastąpił, czy dopiero będzie. Ja tak stawiam, żebyście myśleli po kolei, że są takie pytania. Za sekundę spróbujemy na nie odpowiedzieć. Był już wielki ucisk, czy nie był wielki ucisk? Inaczej. Możecie sobie to pytanie stawić inaczej. Czy Kościół jest jeszcze na ziemi? Czy jeszcze jest możliwość należenia do Kościoła? Jest? No kiwasz głową, że jest. Czyli mógł być wielki ucisk? Nie mógł być wielki ucisk, bo z wielkiego ucisku wychodzi wielki lud. A przed wielkim uciskiem jest zabrany Kościół. czy na początku wielkiego ucisku jest zabrany Kościół. Czyli w naszym zrozumieniu, no jeszcze nie mogło to być, bo jeszcze wierzymy, że Kościół jest na ziemi, że jeszcze Kościół się wybiera, czyli że wielki ucisk należy do przyszłości. Jedynie jeżeli widzimy kiedykolwiek jakiekolwiek uciski, o które wspominamy, to mówimy, że to jest tak jak uciski, które przychodzą na świat, to są tak jak ucisk, który przychodzi na niewiastę rodzącą. Te bóle, które się powtarzają i one później są coraz częstsze i coraz silniejsze i doprowadzają do narodzenia dziecka. Tak samo tu te uciski świata doprowadzą do narodzenia nowego królestwa, innego królestwa, inny świat będzie w ogóle istniał, nie taki świat zbudowany na niesprawiedliwości. Czyli wielki lud miał wyjść z ucisku, bo w tymże ucisku miał wybielić swoje szaty, dlatego że te szaty skalał w grzechu, w różnego rodzaju nieprawościach. I dla nich potrzeba było ta sytuacja, którą wspominałem wam bodajże pierwszego dnia. Pamiętacie tą historię, co opowiadałem o tej skoczni, że trzeba przeskoczyć przez poprzeczkę i o tym ognisku na dole rozpalonym, który rozpalił Pan Bóg. Wielki ucisk dla wielkiego grona jest tak samo jak to ognisko, które rozpala i człowiek przeskakuje. Wielkie grono, jak wiemy, wybierało się przez cały wiek Ewangelii. I w swoim życiu mieli takie uciski, o których Pan Bóg wie, a my niekoniecznie wiemy. Tu jest jedynie powiedziane o ucisku, który będzie całościowy po zabraniu Kościoła, bo jeżeli Kościół zostanie skompletowany, to tylko i wyłącznie może zostać wielki lud. Dlaczego używamy termin wielkie grono, czy jest jakiś na to werset? Wielkie grono. Zna ktoś taki werset? Są grona małe i grona większe. To jest na tej zasadzie. Proroctwo Michaszowe. 7, werset 1. Pewne. My mamy jako społeczność pewnego rodzaju słownictwo, które wytworzyła nasza społeczność, gdzie mówi, że było, że ja czekam tego, że będą zbierane grona. Że są zebrane grona. Grona ku jedzeniu są zebrane. I moja dusza czeka, a ja pozostałem jako grono, które ma być jeszcze zebrane. I dlatego, że mówimy, że liczba Kościoła jest określona jako 144 tysiące, a liczba wielkiego grona ma być większa, nie jest podana, ile to będzie istot, ale dużo, dużo więcej, dlatego określamy jako wielki lud, zresztą to Biblia akurat mówi, wielki lud. Panny, które wychodzą z oblubienicą, to są panny i jedna oblubienica. Rebeka, która przedstawia Kościół, która przyszła do Izaaka, to miała panny towarzyszki swoje, ich było więcej, ale nie wiemy, ile było. Było dużo więcej, z tego wnioskujemy, że ich będzie dużo, dużo więcej. Nie wiem, być może z jakiegoś nawet tłumaczenia jest to wielkie grono, ale teraz... No ja sobie nie przypominam. Jeżeli chodzi o ten 14 rozdział, werset 3, popieczętowanie na czołach, to jest tak, jak Filip powiedział z jednej strony. To jest zrobienie pewnego znaku. Znaku, że ja wiem, w kogo uwierzył. My to określamy jako intelektualne poznanie prawdy. Znak na czole, intelektualne poznanie prawdy, że ja wiem, czemu uwierzył i dlaczego uwierzył i w co uwierzyłem. Tak, członkowie Kościoła wiedzą, w co uwierzyli, dlaczego i czemu uwierzyli. Dlatego na samym początku, ja odwołuję się już w tej chwili do waszych pamięci to, co mówiłem, że kto może należeć do Kościoła? No przynajmniej powinien należeć ten, w moim zrozumieniu, kto wie, że Kościół się wybiera. Kto chce do tego Kościoła należeć. Kto robi z siebie przymierze, żeby się tam znaleźć. A ktoś, kto nie wie, że jest powołanie niebieskie, kto nie chce być, tak? Ja wiecie, ja miałem takie spotkanie z ludźmi, pewnymi osobami bardzo szlachetnymi, bardzo dobrymi. I ja mówię, że no, ale wiecie, że jest taka nadzieja jeszcze niebieska. Oni mówią, nie chcą, a oni nie chcą być w niebie. To ja sobie myślę, jeżeli ktoś nie chce i deklaruje, że nie chce, to jego pobyt w niebie, tak określam, to jest nagroda. Stan niebieski jest nagroda. Za karę Pan Bóg nikogo do nieba nie będzie zabierał i dlatego nikomu tej przykrości nie zrobi, jeżeli ktoś nie chce. Jest się trudno dostać do nieba, jak się wie, że jest powołanie niebieskie, jak trzeba spełnić określone warunki i dlatego to ubieganie się o wysoką nagrodę musi być zupełnie świadome. Dlatego na czole ja wiem w co, czemu, dlaczego. To jest sprecyzowane myślenie na wzór naszego Pana. Jeżeli mamy, zobaczcie, jeżeli mamy iść śladami naszego Pana, to ja mam takie do Was pytanie. Czy Pan Jezus wiedział, co robi? Był świadomy tego, co zrobił? No był. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć inaczej. Czy my mamy być tak świadomi jak Pan? Nie. Bo nie jest to możliwe. My nie możemy być tak świadomi jak Pan. Bo my nie jesteśmy ludzie doskonali. Ale na wzór Pana Jezusa mamy mieć tego świadomość, co robimy. Mniejszą, niedoskonałą, ułomną świadomość, ale trzeba mieć świadomość celu. Dlatego to jest na czole intelektualne poznanie prawdy. Tam jest jeszcze inny tekst, że na sercach, ale to jest ślad doskonałej miłości, to, że każdy z nas ma mieć również odciśnięty. Czy mogliby oni oznaczać Żydów, którzy przyjęli Mesjasza? Zapewne mogliby, ale ja nie myślę. Ja nie myślę. Ja myślę, że tu zawiera też Żydów, którzy przyjęli Mesjasza. Jeżeli pytanie jest tak, czy w tym znajdują się Żydzi, którzy przyjęli Mesjasza, to tak. Ja myślę, że tu też się znajdują ci członkowie rodzaju izraelskiego, którzy przyjęli Mesjasza. Dlaczego są te pokolenia? Cechy charakterystyczne tychże pokoleń, jakbyście sobie kiedykolwiek, a było to w naszej społeczności badane już, w różnych zgromadzeniach, cechy każdego jednego pokolenia doprowadzają do elementów charakteru, które są udziałem członków Kościoła. W tych narodzie żydowskim, w tych pokoleniach, te cechy charakteru zostały uwypuklone i dlatego te są tutaj wymienione, a nie żadne inne. To jest celowe uczynienie przez Pana Boga, że te, a nie żadne inne, ale jakbyśmy chcieli, to trzeba by było po kolei badać znaczenie każdego jednego słowa, błogosławieństwo Jakuba trzeba by było badać, żeby zrozumieć, dlaczego to stało się, dlaczego niektóre zrezygnowały z boskiego dziedzictwa, powiedziały, my nie chcemy tego dziedzictwa, jakby chociażby pokolenie Dan, które poszło w inne miejsce, powiedziały, ja nie chcę, to byśmy musieli wtedy dopiero rozbierać. Czy w wieku Ewangelii dla nas miłość jest najważniejszą? W Koryntian mowa jest o tym, że jest największa. Miłość jest najważniejsza? Emilka. No wręcz czasami mówimy, że miłość do Pana Boga jest miłością też obowiązkową. To jest pierwsze to jest obowiązek, ale z obowiązku to jeszcze trochę za mało, nie? My miłujemy Boga też z potrzeby serca. To jest zupełnie jeszcze wyższe stadium, że pierw obowiązkowe, a potem miłość serca. No ale czy ona jest najważniejsza? Czy dla nas miłość jest najważniejsza? Esterka. Ruta, przepraszam, zawsze cię mylę. Mam dwie bratanice i dwie mylę.
Ja myślę, że jest bardzo ważna, ale nie wiem, czy można powiedzieć, że wiecie, że najważniejsze to jest się odsuwa inne też ważne rzeczy. I ja myślę, że miłość jest najważniejsza, ale nie możemy zapomnieć o na przykład sprawiedliwości pomocowej.
No, dziękuję. Kto jeszcze chciałby? No, proszę.
Zgadzam się, że miłość jest ważna. Ale są jeszcze dwa rzeczy, które są ważne w tym wieku, wiara i co to my robi? To jest najważniejsze, wiara i uczymy.
No, dziękuję. Jeszcze ktoś? No proszę jeszcze.
To co było wczoraj powiedziane przez brata Maja, to że tak naprawdę miłość nie będzie taka, no nie będzie można jej okazywać i dostatecznie dobrze jej pokazać, jeśli się nie będzie wiedziało jak. Czyli tak naprawdę ważne jest też to, żeby wiedzieć jak to robić. Czyli wiedza i znajomość Pana Boga jest bardzo ważna w tym wieku.
Mhm. Dziękuję. Wiecie, ja to zawsze sobie zaczynam tak, no jestem może trochę przewrotnym człowiekiem, ale tak zawsze od tyłu zaczynam. Jeżeli bym założył, że miłość jest najważniejsza, to co jest mniej ważne, bym musiał ustalić. Albo co jest nieważne. Co jest, może być, ale nie musi być. Wiecie, to zależy, z której strony do tego tematu podejdziemy. Bo jeżeli bierzemy ten z listu do Koryntów, to tam doprowadza nam do tego, że w tej zestawieniu, że wiara, nadzieja i miłość. Wiara się ziści, przepraszam, wiara się przestanie, bo ona się urzeczywistni. Nadzieja, dojdziemy do celu naszej nadziei, do pewnego rodzaju nagrody. No i pozostanie miłość. To w tym kontekście miłość jest najważniejsza. Bo dojście do mety doskonałej miłości jest celem naszego życia. Ale jak dojść do mety doskonałej miłości bez wiary, bez nadziei? To jest rzecz w ogóle niewyobrażalna, że coś by takiego można było zrobić. Trzeba dojść do doskonałej wiary, dla nas doskonałej, do doskonałej nadziei, i do doskonałej miłości. Pamiętacie, apostoł Paweł to mówi, że wszystko wykonawszy, stójcie. To wszystko, to jest te różne elementy. Oczywiście, że metą jest doskonała miłość do Boga, do bliźniego, do braci i do nieprzyjaciół. To jest meta. Ale ta meta musi być doświadczona. Jeżeli tak pytający się stawia, czy to jest najważniejsze? Tak, to w życiu naszym jest najważniejszym. Tylko mnie się podobało, bo teraz może już rzadko, kiedy to słyszę, że jest śpiewane, że miłość czynem jest. Bo to o miłości to każdy mówi. W każdym kościele się trąbi o miłości i mówi, że trzeba się miłować wzajemnie, miłością darzyć, miłość tam trzeba być dobry, ale przenieść to na życie codzienne. Ja uważam, że to jest cel naszego życia. Co naprawdę jest w życiu naszym miłością do Boga? I to sobie musicie zawsze wstawiać, czy, bo deklarujecie miłość do Pana Boga. Tak zapewne wierzę, ale czym tą miłość wyrażacie? No Mateusz. No proszę.
Właśnie ty tak odpowiedział, że często są, jest wiele kościołów, które tylko zwracają uwagę na to, żeby się miłować. A wiara jest tak naprawdę później bardzo mało ważna. Tak. Ale to nie jest tak. Mogę przydać kilka wersetów.
No proszę.
To jest drugi, piąty, pierwszy rozdział i piąty werset. Chyba? Pierwszy rozdział i piąty werset. Drugi list Piotra. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotą poznaniem, poznaniem powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
I wtedy, nam dalej.
I wtedy miłość, co dalej?
No tak, jeszcze jedną werset.
Ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Tak. I tutaj właśnie w tych wersetach mówi, że wiara tak samo jest bardzo ważna, że jej nie można opuszczać, ale jeśli je wszystkie wypełnimy, to dojdziemy właśnie do tej najwyższej miłości agape.
No, dziękuję. No, Dawid, proszę.
Ja też mam taki werset z listu do Hebrajczyków, mówiący o tym, że że miłość jest najważniejsza i szczególnie obecnie, żebyśmy miłowali braci. I tutaj też taki werset z 10 rozdziału, może 24 i 25 werset. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, czym więcej widzicie, iż się on dzień przybliża. I ja to też bym widział miłość taką, która potrafi też troszeczkę ukłuć, kiedy trzeba. Czyli, bo tak sobie wyobrażam miłość, czyli zawsze jak coś źle robię, to rodzice nie tak szybko nie przytulali, tylko czasami się dostało.
Ukarali.
Nawet nie było tak wesoło, ale później zawsze człowiek wiedział, że to było z miłości. Przynajmniej teraz odczuwa.
Tak. No, dziękuję. Ja się cieszę, że słyszę takie zdania, bo to są różne takie pojęcia, jak okazywać miłość rodzicielską. Wiecie, to jest bardzo, i to jest problem ludzi dorosłych, czy właśnie tak okazywać, jak tu Dawid powiedział, no bo czasami niektórzy to okazują no zupełnie inaczej, że dają zupełną swobodę. Na pewno to też robią z najlepszych intencji do dziecka. I jest tylko pytanie, która droga jest lepsza. No ja mogę powiedzieć, że ja przyjąłem tą Dawid, co Dawid mówi, tą drogę. Uznałem, że ona jest bardziej odpowiednia, bo na to nawet wersety znalazłem. Ale jak to wykonywać później w życiu? Być może inne są równie dobre. No proszę.
Chciałem przeczytać werset. Najpierw Jana, 5 rozdział, 3 werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jak właśnie nasze przykazania, te dwa są oparte na miłości. Miłość Boga to jest największe przykazanie, drugie, jak to nazywa, królewskim, miłość bliźniego. Również nasz Pan nam dał przykazanie miłości wzajemnej, które zostaje w Poznaniu. Tak wszędzie występuje ta miłość.
Bóg jest miłość i my mamy dojść do miłości. Dobrze, wydaje mi się, że tu mamy wyjaśniamy to, co chcieliśmy, co był przynajmniej pytający się pyta. Jeżeli jesteśmy w jakimś zborze, często od dziecka, czy właściwym byłoby przeniesienie się do innej miejscowości zboru, jeśli wiemy, że tam znajdziemy więcej wiedzy i zbudowania? Jeszcze raz. Czy jeżeli jesteśmy w jakimś zborze, często od dziecka, czy właściwym byłoby przeniesienie się do innej miejscowości zboru, jeśli wiemy, że tam znajdziemy więcej wiedzy i zbudowania? Może to już tak z doświadczenia. Ja w tym wypadku bym poprosił bardziej osoby starsze, bo to jest bardzo rzecz ważna. Bracie Andrzej, jak uważasz?
Myślę, że to by było najłatwiejsze rozwiązanie.
No.
Natomiast trudniejszym rozwiązaniem jest to, żebyśmy mieli wpływ na to, gdzie jesteśmy. I zależy, kto o to pyta, czy osoba słaba duchowo, czy osoba mocna duchowo. I jeżeli to jest jego osobisty problem, czy też jej, no to ja nie radziłbym pozostawiania zgromadzenia, jeżeli ma się świadomość, że się jest silny duchowo, to tą siłą powinno się zarażać innym. I myślę, że jest wiele przykładów takich życiowych, które o tym mówią. Nie podam tutaj recepcji biblijnej. Apostoł Święty Paweł pokazał nam, jak należy to robić. On nie był członkiem jednego zboru, tylko jeździł i zakładał zbor. I myślę, że to, że my czujemy się w jakimś otoczeniu niezbyt swojo, no to nie wiem, jaka była zresztą intencja pytającego, czy odnosił to do kogoś konkretnego, do jakiejś osoby, czy do siebie.
No więcej chcę z wiedzy i zbudowania. Bracie Krzysiu.
No ja myślę, że
myślę, że to jest taka postawa trochę samolubna, bo chcemy coś, co dla nas, ale jeśli jesteśmy w zborze i tak jak Andrzej tutaj mówił, możemy ten zbór, jeśli mamy coś sobie więcej, budować. A najważniejsza jest społeczność. Ucieczka do innego zboru, to wydaje mi, bardzo mi się to kojarzy z taką postawą samolubną.
No dziękuję. Jeszcze ktoś chciałby? Może? No Jarek.
No ja tak powiem, ja wiem, czy to ktoś da, bo może nam się tutaj zawsze jest, że z zewnątrz będziemy chcieli, że tam jest wszystko dobrze, ale wszędzie taka sama sytuacja jak w tym zborze, w którym jesteśmy. Jeżeli będziemy się udzielać w tym nowym zborze, może dojść do tego samego, więc najważniejszym pytaniem jest sobie wstawić, to ja mam dać zborowi. Nieważne, gdzie jestem, czy jestem w tym zborze, czy będę inny. Bo każdy z nas ma jakieś talenty. Więc musimy jednak po sobie znaleźć, jeżeli pobudzimy w jakiś sposób braci w zborze, w którym jesteśmy, to i w tym zborze będzie dobrze. No i zawsze jest takie stwierdzenie, że ja na przykład się źle czuję w tym zborze, a jak ktoś się kogoś spyta dlaczego, coś dajesz od siebie, nie. Siąść w kącie, trudno jest siąść w kącie. Trzeba coś od siebie dać, żeby czuć się współzborownikiem. Bo samo siedzenie to jest jedna rzecz, ale druga, spróbować się zaangażować. Nie czekać od zboru, że zbór będzie nas tylko ciągnął za rękę, ale to my musimy też wyciągnąć rękę i angażować się.
No, dziękuję. No, Danielka jeszcze chce, widzę.
Myślę, że to jest trochę tak podobnie, jak niektórzy szukają dla siebie odpowiedniej społeczności. I widzę pewne wady generalnie na przykład u badaczy, idą za chwilę do innej społeczności, za chwilę do innej, bo się okazuje, że tego, czego szukają, tak naprawdę nie mogą znaleźć. I wydaje mi się, że powinniśmy budować swoją relację przede wszystkim w kontakcie z Panem Bogiem, żeby się uczyć miłości do braci. I bo inaczej nigdzie tak naprawdę nie znajdziemy szczęścia.
No dziękuję. Wiecie, ja to sobie tak zawsze myślę, że lepiej być w zborze silnym, dobrze stojącym w prawdzie, prężnym, który jest czynny, coś tam organizuje, coś tam robi, coś tam działa. Na pewno tam jest lepiej być. Tam się człowiek będzie szybciej, może coś poznać, coś zrozumieć, może się włączyć w jakąś pracę. Jeżeli z tego punktu widzenia, to na pewno tam jest lepiej. Wiecie, problem, bo my dotykamy takiej materii, na której nie ma żadnego wersetu. Czy przeczytamy werset i będziemy wiedzieli, jak mamy żyć, bo to nie jest przestrzeganie przykazań. To jest takie zrozumienie, że jeżeli Pan Bóg mnie tu postawił, On przewidział, że ja tu jestem, że ten zbór jest jaki jest i dał mi w tym zgromadzeniu żyć, to mamy sobie wstawić pytanie, co ja mam się z tego nauczyć i w jaki ja sposób, żyjąc tym zgromadzeniem, mogę służyć Panu Bogu i mogę służyć braciom. I jeżeli ktoś widzi tak, że może brakuje jakiejś informacji, jakiejś wiedzy w tym zgromadzeniu, to ja uważam, że powinien dołożyć wszelkich starań, żeby tą wiedzę wnosić w zbór, w którym żyję. Żeby te informacje wprowadzać. Żeby, jeżeli widzi pewne ubytki, żeby starał się te ubytki uzupełniać. A jeżeli tak będzie robił, na pewno Pan Bóg mu będzie błogosławił i przy nim inni bracia zaczną się, inne siostry zaczną się rozwijać i społeczność będzie bardzo prężna i bardzo, bardzo czynna. Przenoszenie się z jednego zboru do drugiego jest pewnego rodzaju, w moim przekonaniu, ucieczka. No proszę.
To myślę, że werset jest jeden taki.
No proszę. No proszę.
Przenosi się z domu do domu.
No nie, to do czegoś innego jednak.
Ale to znaczy, jeżeli to odnosimy, bo to z powodu. Wiadomo, że są różne sytuacje w życiu i często człowiek nie ma wyboru, tylko albo dokonuje jakiegoś wyboru związanego z pracą, ze szkołą i tak dalej. Natomiast takie jedynka, powiedziała, przenoszenie się z takich powodów, a tu czyli właściwie to jest oznaką ciągłego niezadowolenia ze stanu, który mamy. I to jest problem nie tylko przebywania w zborze, ale w stosunku do tego, w jakim położeniu nas Pan Bóg postawił, do ciągłego porównywania się z innymi i tak dalej, to jest rzeczywiście, no, z taką postawą trzeba walczyć. Takie przenoszenie się tylko dlatego, że jest gdzieś tam, że wydaje się, że gdzieś jest lepiej, to może spowodować tak, że trawa za płotem zawsze jest bardziej zielona u sąsiada.
No, dziękuję. A chyba mamy jedną odpowiedź. To jest, teraz widzę pytanie, chyba musieliście coś wczoraj na ten temat rozmawiać, bo już was dzisiaj spostrzegłem, że inaczej was widzę niż wczoraj czy przedwczoraj, bo jest takie pytanie. Jak ważne jest, aby na zebranie przyjść przyzwoicie ubranym? Siostry w spódnicach, a bracia w długich spodniach. Dla kogo mamy się ubierać na społeczność? Dla siebie, braci Pana Boga. No dla kogo? Jest to ważne, czy to jest zupełnie nieważne? No. Rozmawialiście coś wczoraj na ten temat? Tak? Nie? No, on na temat ubioru? Czy tam na zebranie przychodzić w szortach, czy nie w szortach? Czy nogi kłaść na ławce przede mną? W czasie wykładu, czy w czasie badania, czy to wypada, czy nie wypada? No. Mateusz, jak ty uważasz, jak należy przychodzić?
Mi się wydaje, że ubiór ukazuje pewien szacunek. Inaczej się ubiera nad jezioro, a inaczej ubiera się na społeczność, tam gdzie się spędza czas na czytaniu Słowa Bożego.
Ale dla kogo to się robi? Dla siebie, dla Pana Boga, dla braci? No dla kogo? Czy można tak wymienić?
Dla siebie na pewno.
No.
Dobra, na pewno, żeby nie zgorszyć.
No. Żeby nie zgorszyć, bo czasami się coś zrobi, żeby nie zgorszyć, tak?
Dla Pana Boga to na pewno jest stan serca dla Niego ważny.
No, brat Andrzej prosił tutaj. To pierwszy, tak? Czy do której? No proszę, bracie Andrzej.
Myślę, że przede wszystkim powinniśmy korzystać z wzorców biblijnych. Biblia w większości swoich wersetów jest bardzo praktyczna i mówi o rzeczach też codziennych, nie tylko tych najświętszych. Ale ja dlatego podniosłem rękę, żeby powiedzieć Wam o jednej rzeczy, którą się dowiedziałem, kiedy byłem uczniem na warsztatach kaligrafii hebrajskiej. Spytałem kobietę, która to prowadziła. Ona była, nie była zupełnie związana z naszą społecznością. To była taka neofitka, czyli Polka, ale z przekonania wyznania mojżeszowego. I ja zapytałem ją, miała chustkę na głowie zawsze, jak prowadziła te spotkania. Ja ją zapytałem, no bo mówiliśmy na temat pisma hebrajskiego i powstawania liter, jak pracują pisarze. Spytałem się, czy pisarz musi być jakoś szczególnie ubrany, kiedy przepisuje święte zwory. Ona skwitowała to też pytanie. To co Pan myśli, że w zwykłych gaciach będzie siedział pisarz i pisał święte księgi? No i tyle się dowiedziałem.
I bardzo dużo.
Pokazywała zdjęcia jak powstaje tekst hebrajski, czy to ten, który jest przywieszany na futrynę, czy to ten, który jest wkładany w to pudełeczko, czy też te pergaminy, które są zwijane na te drzewo życia, że tak powiem, czyli na te rolki. I wszystkie te zdjęcia, które pokazywały pracę pisarza, pisarz był schludnie ubrany. I myślę, że on to robił dla Pana Boga. Tak to z tego wyrzęsłem.
Dziękuję. No może nie. No Mateusz, proszę jeszcze, ale tylko, bo pójdziemy dalej.
Czy ja tylko krótki przykład taki ze świata po prostu, ze świata codziennego. Były badania prowadzone na ludziach, gdzie stwierdzono, że ubiór ma wpływ na myślenie. W jaki sposób my myślimy? Przykładowo było, że na przykład jeśli ktoś dzwoni na rozmowę o pracę przez telefon, to większą ma szansę zdobyć tą pracę, jeśli będzie ubrany w garniturze.
Jeśli dzwoni?
Tak, jeśli dzwoni, bo wtedy inaczej mówi, inaczej buduje zdania, inaczej myśli. Że ubiór ma wpływ na jego myślenie. Nie wiem, na ile to jest prawdą, tak kiedyś to czytałem. Więc tym bardziej, jeśli jesteśmy na sali zboru, gdzie musimy myśleć wzniośle i mądrze, ten ubiór może nam trochę pomoże czasami.
No dziękuję. A jak czasami dzwonimy do Pana Boga? Taka modlitwa jest jakimś telefonem do Pana Boga? No wiecie, chyba jest, nie? Zresztą, to jest temat, którego ja... Pytanie, na które znacie moją odpowiedź. Ja się zgadzam w zupełności z tymi wypowiedziami. Każda społeczność powinna być uczczona również przez to, przez stosowny ubiór. Powinna być uczczona. A to się pomaga sobie, dla siebie się robi, dla społeczności, dla braci siedzących, żeby oni mieli dobry wzorce, dobry przykład, jak również się to robi dla Pana Boga. Nasze zachowanie powinno być z myślą, żeby uczcić i uwielbić Pana Boga. Dlatego ja uważam, że w czasie modlitwy to już szczególności jest, że należy niektóre elementy mieć przykryte swojego ciała, chociaż to by powiedział, to jest przypadek, to jest tylko cielesność. Ale czasami przez swoje zewnętrzne zachowanie pokazujemy swoje wnętrze i ja bym bardzo uczulał i bardzo widzę, że dzisiaj jest pozytywna zmiana i dobrze, i tak bym powiedział, tak trzymać, bo ja tak myślę, że to jest stan właściwy, a to tak niewiele jest. Naprawdę to nie jest aż tak wiele, a jak się kiedyś okaże, że mieliśmy rację, zwracając uwagę na to, że stosowność ubioru jest ważną, to dobrze będzie być w gronie tych, którzy tak myślą. Jak zauważyłem, tu w większości tak się wypowiadają. Mamy taki przykład, wiecie, bo jeżeli by było, że o kapłanach, o których tu rozmawiamy, że tu jest pokazane, że ci kapłani mieli być ubrani w odpowiednie szaty. Czytaliśmy? Poza znaczeniami figuralnymi tych ubiorów. No czy by nie złożyli tych ofiar, będąc jakikolwiek, tak jak tu brat powiedział, w jakimkolwiek ubraniu? No też by złożyli. Ale Pan Bóg jednak sobie upodobał, żeby ich szata pokazywała również, kim on jest. Patrząc na niego, było widać, że to jest kapłan. To narzucało na niego sposób postępowania, zachowania. A jak się luźno ubiera, tak niedbale, no to i niedbale się później może czasami zachowuje. I o tym warto. Ja myślę, że warto, abyście ten temat przemyśleli. Bo jest to na pewno ważna rzecz. No proszę.
Chciałbym poprosić o moment.
Proszę bardzo.
Tak bez znaczeń takich symbolicznych. Księgi Ezechiela, 42 rozdział, werset 14. Gdy kapłani tam wejdą, nie wolno im z miejsca świętego wychodzić na dziedziniec zewnętrzny. Tam winni złożyć szaty, które sprawowali służbę, gdyż są święte. Winni najpierw włożyć inne szaty, a potem udać się na miejsce przeznaczone dla ludu. Tutaj słowo może symboliczne, ale też taką lekcję możemy wyciągnąć, że jest pewna świętość, po której się udajemy i zabieramy ze sobą pewne szaty, a idziemy na miejsce przeznaczone dla ludu, to też można różnie na to spojrzeć i mamy inne te zewnętrzne odzianie.
No takie, dziękuję. Takie pytanie jest. Sędziów, 14 rozdział, werset 16. Płakała tedy żona Samsonowa, mówiąc: zaprawdę mnie masz w nienawiści, a nie miłujesz mnie. Zadałeś zagadkę synom ludu mego, a nie chcesz mi jej oznajmić. I rzekł do niej: oto jej ojcu memu i matce mojej nie oznajmi, a tobie bym miał oznajmić. No. Kto by chciał usłyszeć takie zdanie? Oto nie oznajmi ojcu i matce, a tobie miałbym oznajmić. Czy Samson kochał swoją żonę? Emilka kochał czy nie? To jest początek działalności praktycznie Samsona, gdzie jest powiedziane, że szukał powodu nań, żeby z nimi się rozprawić. No, Emilka na razie zastanawia się. Edytka, kochał czy nie? No to bez miłości się poślubili? A dlaczego nie? Nie kochał? Kochał? No to nie wiem w końcu, bo pierw zrozumiałem, że nie. A, dobrze. Że kochał. No proszę.
Ja myślę, że nie kochał. Tam jest dalej napisane, że on tą żonę zostawił jakiemuś towarzyszowi swojemu. Jak on jakby kochał, to by jej chyba nie oddał.
No ale on jej nie oddał, bo on później wrócił i o nią się upomniał. To oni oddali, rodzice oddali. On tylko się o prawo do niej upomniał. No, mamy dwie myśli. Możemy wybierać. Kochał, nie kochał. Wiecie, łatwo na takie pytanie odpowiedzieć. A w ogóle czy jest szansa odpowiedzieć? To raczej to doktrynalne pytanie nie jest. Prawda? Kochał, nie kochał. Julia, kochał czy nie kochał? Kocha, nie kocha, czasami bierze kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. Padło, że kochał czy nie kocha.
Proszę?
No proszę, gdzie?
Tutaj w tym 14 rozdziale sędziów na początku. 14 rozdziale sędziów od początku jest trzeci werset i myślę, że on nie może nam coś nasunąć. Gdy pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił mi samo ojcu i matce, widziałem w Timnie kobietę Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mojego ojciec i matka, czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym twoim ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezanych Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weźmi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami. W tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem. Czyli tak jakby na pewno jeden z powodów miał taki interes Samson w tym, że miał być też powodem tego, że mógł walczyć z Filistynami z miejscem zaczepka.
No, dziękuję Ci bardzo. No gdzie?
W 16 rozdziału 15 werset wówczas rzekła do niego: jak możesz mówić kocham cię, skoro sercem nie jesteś przyszedł? Oto już 3 razy obpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym jest twoja wielkość.
Ale to Dalila jest. Inna kobieta. Bo ta pierwsza to została oddana. Dalila, no tamto już zupełnie miłości nie było. Wiecie, może postąpimy, bo to są, często jest trudno, na tego typu zagadnienia jest ciężko odpowiedzieć. To by było, trzeba może bardzo dużo analizy poświęcać, jak to tam mogło być, ale mnie się wydaje, że te wersety, które były odczytane z 14 rozdziału, od 1 do wersetu 4, a ojciec i matka jego nie wiedzieli, że to było od Pana. Że to było od Pana, bo on szukał przyczyny na Filistyny. Że to było od Pana. Była to jednak działanie opatrzności Pana Boga, który zapewne mu może i się podobało. ta niewiasta, nie wiem, czy można nazwać to miłością. Nie wiem. Bardziej bym powiedział, że to było od Pana, upatrzył sobie tą niewiastę, ta niech będzie przyczyną do tego, co się ma wydarzyć. Zadaje jej zagadkę ludowi, przychodzi czas wesela, oni nie mogą mu odpowiedzieć, ona go męczy i on udziela jej tej odpowiedzi, że o tym miodzie wychodzącym z mocnego, cóż może być mocniejszego nad lwa, a słodszego nad miód. A potem powiedział do tych, którzy mu przynieśli, pamiętacie, którzy mu przynieśli odpowiedź i on się założył te szaty odmienne, piękne szaty, to mówi, jakbyście nie orali moją jałowicą, to byście nigdy nie doszli odpowiedzi. Mówi, ale ja wam dam, przegrałem, a i wam dam. Poszedł, zabił 12 Filistynów i dał im tą szatę, bo to się rzecz miała od Pana, to miała być przyczyna. Dlatego ja bym nie oczekiwał tego typu miłości. No nie chciał wręcz tego typu, jeżeli to właściwie odczytujemy. Dawid, jeszcze? Powtarza się pytanie, na które obiecałem wam odpowiedzieć, no może jutro. Bo te, jakie to są, co to są zmazy ducha? Chciałbym o tym pomówić troszeczkę szerzej. Które z was to zmazy ciała, które to zmazy ducha? Czy jest sposób z walki z nimi różny, czy taki sam? Bardzo ciekawe pytania. To są właściwie pytanie... No może to pytanie, bo to... Późniejsze może odpowiemy. Proszę o dokładniejsze wytłumaczenie, iż Jezus Chrystus zmarł śmiercią wieczną. Mile widziane wersety biblijne, dziękuję. Pytanie jest dokładnie skierowane do mnie. Odpowiedź jest taka, że ja nie powiedziałem takiego zdania. Ktoś mi powie, że powiedziałem? Że Jezus Chrystus umarł śmiercią wieczną, ja nie powiedziałem. Ja mogłem powiedzieć, że Jezus umarł śmiercią wieczną. Jezus jako człowiek. Jezus umarł śmiercią wieczną. Złożył, tak powiedziałem. Bo Chrystus, chyba to już rozmawialiśmy o tym przecież wiele razy. Pan Jezus w Jordanie położył się tutaj na tym ołtarzu. Tu jako Jezus, nam się może potocznie wypowiadamy takie słowa. Jako Jezus wszedł do Jordanu. Jako człowiek Jezus wszedł do Jordanu, wychodzi z Jordanu i staje się, od tego momentu staje się Jezus Chrystus. Od tego momentu wychodzenia z Jordanu, bo staje się boskim pomazańcem. Jezus umiera śmiercią wieczną jako człowiek. Chrystus nigdy nie umiera. Pomazaniec nie umiera. Ale... skąd się bierze? Ja tylko zwracam wam uwagę na bardzo istotną dokładność wypowiedzi. Bo my bardzo często mówimy o Jezus Chrystus, tak sobie to ogólnie nazywamy, ale jeżeli chcecie dokładnego, Jezus jest do 30 roku życia, Chrystusem się staje od 30 roku życia, to jest kolosalna różnica. Chociaż potocznie być może i ja wielokrotnie tak nazywam, że to jest Jezus Chrystus. No, urodził się Jezus Chrystus, no ale nie, Jezus się na razie urodził, Chrystusem się stał w 30 roku życia, jeżeli tak rozumiemy. Za podstawę takiego rozumowania, że umarł śmiercią wieczną, jest przede wszystkim rozumowanie takie, że czy Adam umarł śmiercią wieczną? Czy grzech, który przyszedł i wyrok, który przyszedł na Adama, nie byłby wyrokiem wiecznym? Jeżeli by Pan Bóg nie odkupił Adama, bo Pan Bóg odkupił ofiarą Pana Jezusa Adama, czy Jezus by po, nie wiem, 1000, 2, 10, 100 milionach lat wstał sam z siebie? Czy sobie coś takiego wyobrażamy, że Pan Bóg by zmienił zdanie? Nie wyobrażamy sobie, żeby Pan Bóg zmienił zdanie. Dlatego jest powiedziane, że dnia, którego grzeszysz śmiercią umrzesz, to jest wyrok Pana Boga, który się nie zmienia. To nie jest powiedziane, umrzesz na 1000 lat, na 100 milionów lat. a potem zmartwychwstaniesz. Nie ma tak napisane, tylko umrzesz. Dlatego wyrok siążący na Adamie jest wyrokiem wiecznym, bo Pan Bóg nie zmienia zdania. I tylko odszukam wam jeszcze tylko ten tekst. To chyba będzie z listu do Koryntów. W tym razie. No nie mogę znaleźć taki tekst. Albowiem jako przez jednego człowieka przyszedł. Gdzie? No, ale uciekła. Który? A ja po prawej stronie szukam, ale to po prawej musi też być podobne. Bo ponieważ przez człowieka śmierć. Zakładamy, że jest stan śmierci jest stanem zapomnienia. Jeżeli przez człowieka zapomnienie, stan nieistnienia, przez człowieka też powstanie od umarłych. Czyli jakby nie przyszło odkupienie, to te zapomnienie byłoby stanem śmierci wiecznej. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Jeszcze jeden werset jest do tego. Przepraszam was bardzo, ale teraz wyleciał mi on, w którym on miejscu jest. W Rzymian, tak. Może i w Rzymian. Po prawej stronie, tak. Gdzie, bracie Daniel? Tak. O, to jest to. Dziękuję ci bardzo. Właśnie 5:12. Tak. Ten i dalej. Te kilka wersetów. W ogóle ten fragment, tak. To jest bardzo dobry fragment. Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, po prostu stan nieistnienia, śmierć. Dlatego mówimy, to jest śmierć wieczna, bo jakby nie przyszło odkupiciela, byłaby to śmierć wieczna. Tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Pierw mówi apostoł, że przez jednego przyszła śmierć, bo on zgrzeszył, a mówi, w nim wszyscy zgrzeszyli. Dlatego mówimy, że Adama odkupując, odkupuje wrodza w Adamie cały rodzaj ludzki. Że okup składany jest za Adama, bo w Adamie, w biodrach Adama był jeszcze cały rodzaj ludzki. I dalej mówi tak. A dar nie jest taki jako to, co przyszło na jednego, który zgrzeszył. Albowiem wina jest jednego upadku ku potępieniu, ale dar z łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu. Albowiem jeśli od jednego upadku śmierć królowała przez jednego daleko więcej, którzy obfitość onej łaski i dar sprawiedliwości przyjmują w żywocie, królować będą przez tegoż jednego Jezusa Chrystusa. Przecież wtedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina, zauważcie, okup za Adama, bo jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu wszystkich, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. To jest arcydzieło myśli Bożej. Odkupić jednego, który był doskonałym, który doskonałość stracił, a w biodrach swoich miał całe swoje potomstwo. Tak samo Pan Jezus przychodzący doskonały odkupuje doskonałego Adama, doskonałość Adama, a w Adamie odkupuje nas wszystkich, przy dar usprawiedliwienia nas wszystkich. Dlatego tak jak tu wspominaliśmy, to jest śmierć wieczna. Bóg nie zmienia po prostu swojego zdania. On się nie odmienia. To byłby werset, który, że Bóg się nie odmienia, jest dowodem, że śmierć jest po prostu stanem śmierci. My może dodajemy tylko to określenie wieczna. Może do tego jeszcze będziemy jutro wracali. Jeszcze 12 pytań zostało. No niestety, ja teraz przerwę, włożę je sobie do Biblii, żeby nie zagubić jutro obiecuję, że spróbujemy je przejrzeć. Może będę miał okazję wcześniej troszeczkę przejrzeć, może do niektórych zapewne należałoby się przygotowywać, bo nie wszystkie, muszę wam przyznać, jest dosyć trudno tak z biegu odpowiadać, bo niektóre rzeczy trzeba by było sobie jednak ustawić troszeczkę tak jak z tym królem Joramem. Ale to, co możemy powiedzieć, że nasze zainteresowania są bardzo różne. One świadczą o różnych naszych potrzebach. I to, na co zwracam częstokroć uwagę, bo czasami się myśli tak. Ktoś uważa, powinny być tematy moralne. Drugi mówi, nie, doktrynalne powinny być. Inny mówi, powinny być życiowe. A powinno być jakieś proroctwo. A z tych pytań, jaka odpowiedź jest, Mateusz?
Życiowe.
No. I? Wszystkie. Wszystkie są ważne. I wszystkie są potrzebne. Jeden potrzebuje taką naukę, drugi potrzebuje w dniu dzisiejszym taką naukę. A dlatego, że my chcemy wszystkim usługiwać, no, staramy się rzeczy figuralne przedstawiać w sposób w miarę przystępny i przenosić to ciągle na nasze życie. I to, co wam często podkreślam i chcę wam podkreślić, najważniejsze to jest wyjście z obozu, wejście na dziedziniec, przestrzeganie przykazań, na dziedzińcu zobaczyć, że jest ołtarz, na którym tym ołtarzu Pan Jezus złożył swoje ciało, na wzór Pana Jezusa położyć się na tym ołtarzu, oddać się w ręce arcykapłana i prowadzić do końca swoich dni życie duchowe. Rozwijać się jako istoty duchowe. Te rzeczy opisane w Biblii przyjmować, rozsądzać duchownie. Ten tekst, co cytowałem wam, że duchowny duchowne rzeczy rozsądza. Cielesny pojmuje rzeczy cielesne. I do tego was zachęcam przez lata chodzenia na zebrania, to wam gwarantuję, że wzbudzi się w sercach waszych właśnie tego typu uczucie. Dziękuję.